Artur Kalbarczyk, doskonale Państwu znany ze swojego kanału na YouTubie, zgodził się skomentować ostatnie wydarzenia z podwórka amerykańskiego, ale nie tylko, bo również z Polski i ze świata. Dzień dobry, witam Pana serdecznie.
Dzień dobry pani.
Panie Arturze, zaczynamy od decyzji Sądu Najwyższego. Sędziowie orzekli, że Donald Trump nie może być wykluczony ze startu w wyborach bez uprzedniej decyzji Kongresu. Czy może Pan to skomentować?
No tak, no to jest dość duża, bardzo duża porażka, nazwijmy to anty-Donald Trump sił w Stanach Zjednoczonych. Oni bardzo dużo stawiają na, ogólnie przyjmijmy to, te sprawy sądowe, które się toczą i nie tylko ta, która była teraz w Sądzie Najwyższym, ale też te inne kryminalne i cywilne, które ciągle są w toku. To była pierwsza, która w sumie doszła do Sądu Najwyższego, ponieważ była wniesiona przez Sąd Najwyższy Colorado, który zablokował Trumpa z kart wyborczych i Sąd Najwyższy wziął sprawę. Wyrok był 9-0, czyli nie było żadnej opozycji co do udziału Trumpa w wyborach. Jest to olbrzymi sukces Trumpa, można powiedzieć przeolbrzymi, bo to w tym momencie, co robi, to jak gdyby układa nową drogę, znaczy nie tyle nową, ile drogę Trumpa w kierunku po prostu Białego Domu, w kierunku urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nazwijmy to, opozycja do Trumpa liczyła bardzo na użyję słowa pomoc ze strony sądu albo sądów, żeby w jakiś sposób albo to skrzywdzić, albo zablokować Trumpa. No i tym razem Sąd Najwyższy wynikiem 9-0 powiedział, że nic z tego nie będzie, oni nie będą grali w tą grę. Zablokował decyzję Colorado, otworzył drogę Trumpowi do prezydentury i to przejdzie do historii. Meryt tej sprawy był taki, że Colorado nie ma jurysdykcji, żeby podejmować tego rodzaju decyzje. Tego rodzaju decyzja, jak blokowanie kandydatów na listach wyborczych, powołując się na 14. poprawkę, trzeci paragraf Konstytucji, należy tylko i wyłącznie do Izby Reprezentantów, czyli do Kongresu Amerykańskiego w Waszyngtonie, i po prostu zabrał prawo do podejmowania tego rodzaju decyzji indywidualnym stanom. Dlatego też taka łatwa w sumie decyzja 9-0, nie było żadnych pytań. Także duży sukces Trumpa, wielka, wielka porażka sił, które walczą z Trumpem.
Co ta decyzja sądu oznacza dla nas wszystkich, oprócz tego, że otworzyła Trumpowi drogę do Białego Domu? Czy to jest jakby nowy porządek świata?
Nie, to jest właśnie, bardziej to jest uwierzytelnienie porządku, który był cały czas z nami od bardzo długiego czasu. Jakakolwiek inna decyzja byłaby nowym porządkiem świata, bo to jest dosłownie tego rodzaju decyzja, że wszyscy w Stanach, w Polsce mają z tym trochę większy problem, ale w Stanach my mniej więcej, czy w Kanadzie, mniej więcej wiemy, jak te sprawy jurysdykcyjne pracują. Czyli dla przykładu, tak, miasto Chicago podejmuje swoje decyzje, a stan Illinois ma swoje decyzje. I raczej te dwa rządy między sobą raczej sobie dróg tutaj nie łamią, nie wchodzą sobie w drogę. I podobny jest w systemie federalnym. Rząd federalny ma swoje jurysdykcje, rząd stanowy ma swoje jurysdykcje, gubernator Illinois ma swoje prawa. Także i niektóre rzeczy, przyjmijmy dla przykładu taką łatwa rzecz, polityka zagraniczna, tak? Polityką zagraniczną stan Illinois, gubernator Illinois się tym w ogóle nie zajmuje, bo to nie są jurysdykcje, on nie może tych rzeczy podejmować, nie może ingerować nawet w politykę zagraniczną. I to była tego rodzaju decyzja, tak? Co oznacza 14. poprawka do Konstytucji, która blokowała ludzi, którzy uczestniczyli w insurekcji, blokowała ich od zajmowania stanowisk w urzędach federalnych. To dokładnie to 14. poprawka do Konstytucji mówi. I stan Colorado, sąd zdecydował, że stan Colorado po prostu to nie jest ich jurysdykcja, oni tych decyzji nie mogą podejmować. To jest poza ich ramami działania. Tylko urzędy federalne mogą decyzje podejmować, jeśli chodzi o 14. poprawkę. I to była po prostu jak gdyby potwierdzenie tej formuły, że dosłownie jurysdykcja federalna należy do Waszyngtonu, do Izby, do Senatu, do Kongresu Amerykańskiego, a nie do indywidualnych stanów. Także to bardziej jest potwierdzenie zasad amerykańskiej systemu republikańskiego jako tako. Ja bym tu nic nowego się nie doszukiwał, dlatego to w sumie tak naprawdę jest w sumie dość duży nasz sukces, czytaj, nie mamy tu żadnej rewolucji, nie mamy nawet żadnego jednego sędziego, który by się tu odwrócił. Wszystkich 9 potwierdziło, że te jurysdykcje są federalne i stanowe i jest, tu są różnice i te dwa urzędy jak gdyby nie powinny sobie tutaj wchodzić w drogę.
Ja zapytałam o ten nowy porządek świata w kontekście jakby zagrożenia dla europejskich elit i dla samej Unii Europejskiej, gdyby prezydent Trump wygrał.
No tak, teraz mówimy o samym wyborze prezydenta Trumpa, tak? Tak, no tutaj wybór prezydenta Trumpa jest zagrożeniem dla bardzo wielu ludzi, nie tylko oczywiście w Europie, w Ameryce, a w ogóle w tak zwanym progresywnym zachodnim świecie. Włączyłbym to też i Australię, i Kanadę, i całą tą zachodnią hemisferę, jak gdyby bym w to wszystko włączył. Trump jest olbrzymim zagrożeniem dla tych ludzi, dlatego ta walka. W normalnych okolicznościach tej walki byśmy nie widzieli. Nie widzielibyśmy blokowania kandydatów, dlaczego mielibyśmy blokować kogokolwiek, ale ponieważ Trump jest tak wielkim zagrożeniem dla tych ludzi, dlatego próbują go w ten sposób blokować. Ja się bardzo cieszę, że to była nieudana próba. No tak, temat Trumpa i jak bardzo wielkim zagrożeniem jest dla tych ludzi, to jest zupełnie inny temat, absolutnie możemy to poruszyć.
Czy Trump jest również zagrożeniem dla NATO?
No, krótka odpowiedź, powiem tak. Jest zagrożeniem dla NATO, ponieważ Trump kilka razy deklarował wątpliwości co do Stanów Zjednoczonych jako członek krajów NATO. Wiem, że ludzie, którzy stoją z tyłu za Trumpem, jak Steve Bannon i kilku innych, są krytykami NATO, są de facto zwolennikami wyjścia Stanów Zjednoczonych z takich organizacji jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, NATO, czy nawet ONZ, o tym jest bardzo dużo, bardzo głośno. Donald Trump jako tako bezpośrednio nie zadeklarował wyjścia z NATO, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że Trump i MAGA, która w tej momencie przejmuje partię republikańską, oni tego nie robią na rok, na dwa, na trzy. W tym momencie zmieni się polityka amerykańska bardzo znacznie i ja bym się w sumie spodziewał, że może nie od razu, ale z czasem ten temat NATO się pojawi i ja bym nie wykluczył tego, że Ameryka w pewnym momencie, Stany Zjednoczone wyjdą z NATO.
Czy wygrana Trumpa to również w pewnym sensie porażka dla globalistów?
No wygrana Trumpa w ostatnich, rozumiem, ten Super Tuesday w tych wyborach jako nominacja na partię republikańską to jest na ten moment nie tyle ich przegrana, ile Trump jest dla nich wielkim zagrożeniem. Bo Trump jeszcze władzy nie ma. Jakby Trump objął władzę, wtedy absolutnie jest dla tych ludzi zagrożeniem. Zresztą Trump deklaruje zakończenie tak zwanej globalistycznej polityki w Stanach Zjednoczonych i powrót do pryncypiów i zasad republikańskich, tak jak Stany Zjednoczone zostały, można powiedzieć, stworzone przez ojców założycieli, konstytucja amerykańska, system republikański. W tym kierunku idzie Donald Trump i cała MAGA. Także ta wygrana Trumpa, która ewentualnie będzie w listopadzie, jest przeolbrzymim zagrożeniem dla porządku świata, który jest nam szykowany. Na ten moment oni z nim walczą. Dlatego decyzja sądu, dlatego są inne sprawy sądowe. Przed nami cała kampania wyborcza. Jak wiemy, Nikki Haley wczoraj zawiesiła swoją kampanię wyborczą. W tym momencie Donald Trump jest już, można powiedzieć, oficjalnie kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zostanie zatwierdzony w lipcu podczas konwencji. No i tak, to jest ta wojna, która trwa na świecie. Można powiedzieć, przeciwko globalistom. Trump jest w Stanach Zjednoczonych w tym momencie faworytem, wygrywa w sondażach i jest dla nich dużym zagrożeniem. Realne szanse są takie, że on zatrzyma plany globalistów w Stanach Zjednoczonych.
Czy jeśli wygrałby wybory, możemy spodziewać się zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej?
A Trump deklarował nie raz, nie dwa, kilka razy go słyszałem, że zabierze mu to 24 godziny i wojna się skończy, także ja bym wziął poważnie jego słowa. Ja uważam, że Trump skończy wojnę. Ja tak nawet cicho bym tutaj podejrzewał, że całkiem możliwe, że ta wojna się skończy, zanim Trump obejmie urząd prezydenta. Jak wiemy, pieniędzy ciągle z kongresu nie ma na wojnę ukraińską. Są na Ukrainie, są z tym bardzo duże problemy. Speaker Mike Johnson ciągle nie przedstawił prawa tych finansowania 61 miliardów dolarów w Izbie Reprezentantów pod głosowanie. Są wątpliwości, czy w ogóle dojdzie do tego głosowania. Jak tych pieniędzy nie będzie, wojna się skończy bez Trumpa. Mi się wydaje, że do listopada, do wyborów, nawet jak te pieniądze w jakiejś formie zostaną zatwierdzone dosłownie w ciągu kilku tygodni, to najprawdopodobniej do listopada tych następnych pieniędzy już nie będzie. Także moim zdaniem to tak, mi się wydaje, że Trump poważnie stawia sprawę, mi się wydaje, ta wojna się skończy bardzo szybko, jeśli Trump obejmie urząd prezydenta.
Ja za chwileczkę wrócę jeszcze do wątku wojny rosyjsko-ukraińskiej w kontekście Polaków, ale chciałabym pana zapytać o sondaże. Co pokazują sondaże popularności prezydenta Bidena i Trumpa?
Czyli tak, sondaże. No sondaże, jak wiemy, te ogólnoamerykańskie, ogólnonarodowe nie mają tak dużego znaczenia jak sondaże w indywidualnych stanach. A szczególnie w Stanach, gdzie jest autentyczna walka. Jak wiemy, stan Illinois, Chicago, tu raczej walki nie ma. Demokraci tradycyjnie wygrywają od wielu, wielu lat i należy się spodziewać, że tutaj walki nie będzie. Ale już stan obok Michigan, czy kolejny stan Pensylwania, czy inne stany, jak na przykład Maine, North Carolina, jest Arizona. I tych stanów jest 7 czy 8, można naliczyć, gdzie można powiedzieć słówki poparcia dla Bidena i dla Trumpa są w miarę wyrównane i tam będą decydowały się wybory. I teraz jak same sondaże, jeśli popatrzymy na sondaże w tych stanach, 7-8 stanach, Trump prowadzi już w tym momencie we wszystkich tak zwanych swing states, które powinna być walka. Jeśli on dowiezie tą przewagę, można powiedzieć, wybory już zostały zadecydowane, czytaj, Trump to wygra. Nawet mamy taką małą niespodziankę, stan Maine, New England, tradycyjnie dość mocne poparcie dla demokratów, w tym momencie Trump obejmuje tam prowadzenie. Trump Maine ostatni raz zagłosował na partię demokratyczną na początku lat 90., jeszcze jak był stary Bush. Od tego czasu non-stop głosuje partię demokratyczną do, można powiedzieć, zeszłego tygodnia, gdzie po raz pierwszy słupki poparcia przeskoczyły na stronę republikańską. Wielu oczekuje tam walki. Do tego mamy stan Georgia, mamy kolejny stan Ohio, już nie jest, kiedyś był. Mamy kolejny stan Wisconsin, gdzie będzie walka, Nevada będzie walka. I w tych wszystkich stanach, które wymieniłem wcześniej też, jak Michigan, to trwa walka. Jest, można powiedzieć, słupki poparcia dla Trumpa rosną, dla Bidena maleją. Ogólnoamerykański sondaż jest pomiędzy 2 do 3% Trump prowadzi ogólnoamerykańskich sondaży. Ale tak jak mówię, to jest trochę mylące, ponieważ są stany jak Kalifornia, jak wiemy, największy stan w Unii Amerykańskiej, który ma ponad 40 milionów ludzi. Tam jest dość duże poparcie dla demokratów. To trochę zniekształca. Podobnie zresztą stan Nowy Jork, grupa ponad 30 milionów ludzi, też dość duże poparcie dla demokratów. Także to troszkę te, można powiedzieć, ogólnoamerykańskie sondaże zniekształcają to wszystko, ale ogólnie to są dobre wiadomości dla Trumpa. Trump prowadzi w ogólnoamerykańskich nieznacznie 2-3% i w tych wszystkich tak zwanych swing states też prowadzi w tym momencie we wszystkich, wliczając Maine. Także to są dobre wiadomości dla Trumpa. On jest absolutnie na prostej drodze, żeby to wygrać. Tak powiem szczerze, nie wiem, co miałoby się stać, żeby Trump miał to w tym momencie przegrać. Jak wiemy, Biden ma dość poważne problemy ze swoim wizerunkiem, poważne problemy ze swoim zdrowiem, ma problemy złożyć zdanie.
Skomentował pan sondaże, ale jeszcze jest ten negatywny odbiór ze strony elektoratu. Biden ma 59%, Trump ma 54% negatywnego odbioru. Czy te sondaże pokazują, że prezydent Biden jest skończony?
Powiem krótko, jeżeli popatrzymy na sondaże, to powinien być skończony. 59% negatywny elektorat oznacza, że z tego już się raczej nie wychodzi. To nie jest coś takiego, że za tydzień, dwa, kolejne kilka procent nagle zacznie lubić Bidena. Ten negatywny elektorat to jest najgorsze, co może być w polityce, bo to są ludzie, którzy się od ciebie odwracają i tak gdyby nigdy już nie wrócą. A mnie nieraz to musi zabierać kilka lat, żeby elektorat wrócił do polityka, który był tam kiedyś, ten elektorat, a już go nie ma. Także to jest absolutny problem, ten negatywny elektorat. Biden podchodzi pod 60%, dokładnie 59%, tak jak pani wspomniała. Ja nie wiem, jak on zamierza ten problem rozwiązać. Oczywiście demokraci mają przeolbrzymi problem z tym, że w sumie nie mają nikogo, żeby go zamienić tak naprawdę. Także demokraci mają bardzo poważny problem. W następnych kilku miesiącach ja nie wiem, jak oni zamierzają rozegrać tą całą grę wyborczą, ale są w bardzo trudnej pozycji, czytaj nawet, nazwijmy to prawie niemożliwe do wygrania, to jest z mojego punktu widzenia, także tak, odpowiadając na pani pytanie, moim zdaniem on jest w sumie skończony.
Teraz przejdźmy do spraw Polski. Mamy premiera Tuska i prezydenta Dudę w Waszyngtonie. Co omawiają, co będą omawiać?
O, moim zdaniem temat jest jeden na talerzu, czyli wojna na Ukrainie. Jak wiemy, był szczyt w Paryżu dosłownie tydzień temu. Państwa europejskie podejmowały decyzję, czy by czasami nie wprowadzić wojska państw europejskich do wojny na Ukrainie, na terytorium na Ukrainie. Dosłownie wejść w kontakt, w wojnę bezpośrednią z Rosją. Decyzja, jak wiemy, była negatywna, nie było porozumienia. Mi się wydaje, dokładnie po to pan Tusk i pan prezydent Duda jadą do Waszyngtonu, żeby, nazwijmy to, podjąć tam odpowiednie decyzje razem ze Stanami Zjednoczonymi. Co dalej z tą wojną na Ukrainie? Mi się wydaje, to jest główny temat, dlatego w sumie jadą razem.
W ostatnim czasie premier Tusk wypowiedział bardzo ciekawe, znamienne słowa, że przed Polską na Polskę czekają nowe obowiązki. Czy pan może to skomentować?
Tak, bo ja wiem, o co chodzi. On powiedział to podczas konferencji prasowej w Urzędzie Rady Ministrów, podczas jak jest premierem, spełniał swoje funkcje premiera Polski. On mówił o tych nowych zadaniach, które czekają Polskę na wojnie na Ukrainie. Polska była jedna z tych krajów, która była zwolennikiem wkroczenia wojsk krajów NATO na Ukrainę. I pan Tusk sobie bardzo dobrze zdaje sprawę, co to oznacza. Oznacza to w sumie wojna bezpośrednia z Rosją, co oczywiście może doprowadzić do III wojny światowej, nie tylko może, ile zapewne doprowadzi. I dlatego te słowa Donalda Tuska. Ja słyszałem tą jego wypowiedź, to była, można powiedzieć, należy się tego absolutnie bać, bo to, co on tam powiedział, to basically starał się przygotować to, co my nazywamy społeczeństwo polskie, polski naród, do tego, że możemy się znaleźć w bezpośredniej wojnie, w sumie III wojnie światowej przeciwko Rosji. Tak, dokładnie to oznacza.
Czy myśli pan, że Polacy pójdą walczyć w tej nieswojej wojnie? Bo mamy Ukraińców, którzy wyjechali z kraju, którzy uciekali przed poborem do wojska i mamy Polaków, których teraz pcha się na front.
No wie pani, to jest kto? Polacy. No Polacy jako tako nie pójdą. Kto pójdzie? Pójdą żołnierze polscy. A jeśli chodzi już o to, czy oni chcą iść na wojnę, czy nie, no to wie pani, to jest kwestia decyzji. To jest decyzja, jest rząd polski, jest premier polski, jest minister obrony, jest szef sztabu, jest cały, można powiedzieć, sztab generalny. Decyzje zostaną podjęte, żołnierze będą wykonywać rozkazy. Tak ja na to patrzę. Jeżeli zapadną decyzje i spadną rozkazy i będą musieli wkroczyć na Ukrainę, no to jedyne, co nas uratuje, to ewentualnie bunt w wojsku.
Ja bardziej pana pytam o poziom świadomości Polaków, bo dostaną pobór do wojska, czy pójdą, czy odezwą się, czy wybiorą na przykład więzienie.
To w zależności od indywidualnych osób. Ja dosłownie godzinę temu miałem spotkanie z osobą 30-letnią, która dostała kartę poboru do wojska i bardzo poważnie rozważa o to, żeby dosłownie uciekać z Polski, a znowu jego kolega, który też dostał pobór do wojska, zamierza się zgłosić do wojska. To są te indywidualne decyzje indywidualnych ludzi. Raczej mi się wydaje, z tego co rozumiem, sondaże wskazują, że zdecydowana, gdzieś w granicach 60% narodu polskiego, Polaków jest przeciwko tej wojnie, tak? Ale mi się wydaje, że rząd polski nie będzie się kierował sondażami, będzie się kierował decyzjami, które oni podejmą najprawdopodobniej w Waszyngtonie teraz podczas tej wizyty. A ludzie, no wie pani, ja jestem przekonany, że większość Ukraińców tak naprawdę chciałaby, żeby ta wojna już się skończyła, no ale to nie są ich decyzje. To są decyzje, no, można powiedzieć, prezydenta Ukrainy czy premiera Ukrainy i są decyzje podjęte. Ameryka to finansuje, wojna trwa i to jest jak jest. Mi się wydaje, że nikt tu nie będzie patrzył na opinię ludzi. Jak wiemy, wczoraj była olbrzymia demonstracja w Warszawie, troszeczkę powiązana z tą sytuacją, ale jako tako nie bezpośrednio, ponieważ to nie była antywojenna demonstracja, nie była antywojna demonstracja. Jakby tego rodzaju liczby zaczęły wychodzić na ulicę Polaków pod kątem postulatów antywojennych, może by wtedy premier czy prezydent Duda zaczęli dwa razy myśleć na te tematy. Na ten moment tych demonstracji nie ma. Ludzie po cichu dużo mówią, ale na ulicę nikt nie chce wychodzić. Także zobaczymy, co z tego będzie. Ja podchodzę do tego dość bardzo pragmatycznie, czyli jak będą decyzje podjęte, one będą głównie dotyczyły Wojska Polskiego, Armii Polskiej, żołnierzy, którzy już służą. Ja nie oczekuję, żeby ci żołnierze odmawiali służby wojskowej, a rezerwy będzie się powoływać do wojska. Zresztą już się powołuje, już są karty wyborcze, już poszły. Także w pewnym momencie, nazwijmy to, jak się wojna zacznie, będzie potrzeba dodatkowych żołnierzy, to będziemy widzieć to samo, co na Ukrainie, tak? Czyli po prostu roczniki będą brać, pobory będą brać młodych ludzi do wojska. Ja nie myślę, że to będzie jakiś wyjątek.
Czy jest szansa ściągnięcia Ukraińców, którzy uniknęli poboru?
Gdzie, na Ukrainę z powrotem?
Tak, na przykład Estonia.
Nie mogą. Oni co mogą mówić, prawo międzynarodowe im to zabrania. No, przyznam się, nie zdziwiłbym się, jakby zaczęli łamać prawo międzynarodowe, bo to nie pierwszy, nie ostatni raz. Ale postępując według prawa, mamy konwencję międzynarodową, ONZ nad tym trzyma pieczę. Oni absolutnie nie mają prawa wydalać ludzi, uchodźców wojennych z powrotem do kraju, z którego wyszli, żeby służyli tam wojsku. Nie ma takiego prawa. Wiem, że konwencje Unii Europejskiej też to zabraniają, także nie wiem, jak oni zamierzają to ominąć. Mi się wydaje, to jest więcej strachu tutaj niż realności, także nie oczekiwałbym tego, ale hałas na ten temat, tak, to będziemy oczekiwać, bo wyraźnie jest presja na młodych Ukraińców, żeby wracali. Tylko tak jak mówię, nie mogą ich zmusić do tego, ani nie mogą ich deportować, byłoby to nielegalne. Oczywiście nie dotyczy to do osób, które jakieś tam mają problemy z prawem, przestępstwa, wyroki. Tutaj rozumiem, jest akcja robiona, zresztą w tym tygodniu była nawet wiadomo, że jakiś tam Ukrainiec został wydalony na Ukrainie, bo miał wyrok, recydywę, coś w tym stylu. To są wyjątki, ale ogólnie normalne, zwykłych tych uchodźców, przyjmijmy ich, czy obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce, ja nie oczekuję tego, że będą ich wydalać na Ukrainę.
To ja chcę jeszcze dopytać pana, jak wyglądają przepisy prawne, jeśli przyjmuje się mężczyzn w wieku poborowym podczas trwania wojny w ich kraju, kiedy uciekają?
No, przepisy teraz które? Ukrainy, Polski, Unii Europejskiej? Polsce. No, Polska jako taka jest objęta konwencjami międzynarodowymi. Przychodzą uchodźcy do jej granic i są uchodźcami wojennymi z wojny, to Polska ich przyjmie, bo to nakłada taki obowiązek, konwencje, które Polska jest objęta. My nie będziemy robić selekcji i to nie jest naszej jurysdykcji, żeby robić selekcję, kto ma służyć w armii ukraińskiej, a kto nie. Z tego, co ja wiem, żeby uniknąć służby wojskowej na Ukrainie, kosztuje to 10 tysięcy dolarów i nazwijmy to młody mężczyzna może uniknąć poboru i to ma te okno tutaj, żeby teraz wyjechać. Słyszałem, że w ostatnich wielu tygodniach nasiliło się bardzo nielegalne przekraczanie granicy, szczególnie w rejonach Rumunii, w tych rejonach tam Węgier i Rumunii, bo tam jest więcej górzyste rejony i można powiedzieć łatwiej się można schować, tak? Ale słyszę, że to się nasiliło. Korupcja na Ukrainie jest naprawdę nie olbrzymich rozmiarów, także ja bym oczekiwał, że ten cały proces nie zatrzyma się. Problem, jaki Ukraina ma tak naprawdę, to ma taki, że tam po prostu zaczyna brakować mężczyzn, którzy mieliby iść do wojska. Tam po prostu
skoro większość wyjechała, no to nie może być inaczej.
Absolutnie. A jak jeżeli nie ma mężczyzn, to nie ma mężczyzn. Ja słyszę, średnia wieku na froncie w tym momencie jest 44 lata. Proszę mi wierzyć, mężczyzna 50-letni, to jest średnia wieku, trzeba pamiętać, średnia, czyli są ludzie w wieku ponad 50-letnim. 50-letni mężczyzna nie przebiegnie 200 metrów z ekwipunkiem, z karabinem, nie daj Boże, z jakimś jeszcze skrzynką pełną granatów. Po prostu nie jest w tej kondycji fizycznej. To, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, to jest po prostu ludobójstwo całego pokolenia młodych mężczyzn. Jest to karygodne. Ocenia się, że pomiędzy 400 a 500 tysięcy młodych mężczyzn już zostało zabitych podczas tej wojny z Ukrainy. A mi to jest po prostu katastrofa. To jest likwidacja państwa ukraińskiego. Jest naprawdę, można powiedzieć, serce się kroje. To, co oglądamy, to jest naprawdę karygodne.
To jest straszne, tylko że za chwilę to mogą być 18-letni polscy chłopcy, którzy tam będą ginąć.
No tak, to jest ostatnie kilka lat polityki PiS-u i Platformy Koalicji Obywatelskiej, która dąży, tak z mojego punktu widzenia, dąży do bezpośredniego konfliktu z Rosją. Tak, należy, jeżeli faktycznie osiągną oni swoje cele i będzie bezpośrednia wojna z Rosją, należy oczekiwać, że Polacy podzielą los młodych Ukraińców.
Szkoda, że nie mamy wśród rządzących kogoś takiego jak premier Orban, który jednak zabiega o to, żeby jego obywatele nie byli wciągani, nasi rządzący w Polsce działają zupełnie przeciwnie.
No szkoda, że nie mamy Orbana w Polsce, szkoda, że 90% naszych elit polityczno-medialnych jest w sumie zwolennikami tego konfliktu.
Jako to niech tak idą na wojnę, wie pan, ja bym chciała, żeby oni musieli swoich synów tam wysłać.
Ja bym też to chciał, ale to się nie stanie. Tradycyjnie ci ludzie mają bardzo dobrą obstawę, bardzo dobre bunkry, gdzie się mogą schować. To oni podejmują decyzję, że młodzi mają umierać, często kłamią tych ludzi pod fałszywymi hasłami, ich wysyłają na front. Takie są realie tego konfliktu. Jest to smutne w sumie, Ale tak to niestety, tak to jest, tak to jest. To jest bardzo smutne, to jest absolutnie katastrofa narodowa. Ja bym chciał odwołać dla wszystkich, co obserwują blisko tą wojnę, do wypowiedzi Dmytro Jarosz. To jest lider prawego sektora na Ukrainie. Można to nazwać ich troszeczkę taka skrajna prawica, narodowiec i tak dalej, który właśnie poruszył ten temat, że my jesteśmy świadkami likwidacji państwa ukraińskiego. Musimy pamiętać, że jeszcze kilka lat temu Ukraina była narodem, który był jednym z większych w Europie, miał ponad 40 milionów ludzi, w latach 90. mieszkało tam 47 milionów ludzi, mieli absolutnie najbardziej urodzajne, żyzne ziemie, całkiem niezły przemysł. W tej chwili ocenia się, że jak wojna się skończy, tych ludzi będzie tam 15 milionów, z tego najprawdopodobniej połowa terytoriów, jak nie więcej, zostanie przejęta przez Rosję, czyli de facto mówimy tutaj, będzie to likwidacja państwa ukraińskiego i jeszcze będzie do tego brak dostępu do morza, bo najprawdopodobniej stracą Odessę i dostęp do Morza Czarnego. Także to jest absolutnie katastrofa, to jest likwidacja państwa ukraińskiego w imię jakichś tam celów, w imię jakichś tam biznesów, a mi trudno na powiedzieć dokładnie, znaczy można powiedzieć, o co tu chodzi. To jest jeden wielki, można powiedzieć, biznes, na którym bardzo wielu ludzi zarabia przeolbrzymie pieniądze i dlatego to się kręci tak długo, jak się kręci.
Czy wysłanie polskich wojsk to będzie tylko taka gra na czas?
Tak,
to coś w ogóle da?
Tak, moim zdaniem polskie wojska nie pokonają wojsk rosyjskich. Po prostu nie jest to możliwe. Rosjanie w tym momencie już mają pod bronią, mówi się, 1 700 000, może nawet 2 miliony żołnierzy. Trzeba pamiętać, że Rosja ma zasadniczą służbę wojskową, czyli praktycznie wszyscy ci żołnierze są wyszkoleni, wiedzą, jak broń obsługiwać. W Polsce tą armię można porównać do poziomów gdzieś pomiędzy 150-200 tysięcy żołnierza, czyli my po prostu nie mamy tego rodzaju armii, żeby stanąć przeciwko Rosjanom. Najprawdopodobniej zajęłoby to około gdzieś pół roku, może rok czasu maksymalnie, żeby zniszczyć tą armię. Czyli musielibyśmy powołać dosłownie setki tysięcy żołnierzy do wojska i też byśmy nie dali rady, czyli naprawdę musimy liczyć w tym momencie na Niemców, na Francuzów, na Anglików. Czyli my tu de facto mówimy o III wojnie światowej, ale te kraje też by musiały postawić armię. I to nie małe armie, nie jakieś tam 100-200 tysięcy żołnierzy. Oni musieliby tu się pokazać z liczbami w granicach 400-500 tysięcy każdy kraj, żeby stawić czoła Rosjanom. Oni po prostu nie mają takich armii dzisiaj. Po prostu żaden kraj w Europie nie ma takiej armii. My musielibyśmy zbudować tą armię i specjaliści od tych tematów się wypowiadają i mówią nam, że nawet w Polsce ludzi, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 2 tygodnie temu powiedział, że Polska potrzebuje 3 lata, żeby postawić armię, żeby stawić czoła Rosjanom. W Szwecja, Anglia mówi tu o 5-4 latach minimum. Także to jest wiele lat pracy, żeby postawić armię na nogi tych rozmiarów, żeby stawić Rosji czoła, a my po prostu jesteśmy daleko w polu, także no a potem na końcu musimy iść i walczyć i wygrać to wszystko, tak? A trzeba pamiętać, że Rosja jest potęgą nuklearną, tak? Czyli ma bomby atomowe, a mnie to po prostu jest po prostu nie do wygrania, jak ktoś mnie pyta.
To tak naprawdę jest tylko, wie pan, wysłanie Polaków, którzy staną się mięsem armatnim, nic tak. Więcej. I my Polacy ponownie, jak to historia pokazuje, zapłacimy najwyższą cenę
no
za
tak.
Wtrącanie się w nie swoje sprawy.
Absolutnie. To jest to, co historycznie my przez ostatnie, można powiedzieć, ponad 200 lat przerabiamy co kilka pokoleń, tak? Że jesteśmy mięsem armatni dla, można powiedzieć, globalistycznych sił na tym świecie, te geopolityczne siły, jak można powiedzieć, imperium brytyjsko-amerykańskie, chińskie czy rosyjskie, ścierają się między sobą co 50-100 lat. Były to wojny napoleońskie, był to Hitler, były to zimna wojna, było tego dużo i my żeśmy głównie Polacy służą jako mięso armatni.
Panie Arturze, to jeszcze chcę zapytać o protesty rolników. Czy te protesty rzeczywiście doprowadzą do jakiejś zmiany?
Mogą. Jest tu potencjał. Jest kilka powodów, że mogą doprowadzić do zmian. Przede wszystkim są dość duże. Rolnicy są dobrze zorganizowani i mają sprzęt, czyli mają duże maszyny, gdzie dość skutecznie mogą zablokować drogi, albo nawet Warszawę, czy większe miasta w Polsce. Czyli potencjalnie mogą doprowadzić do sukcesu. Poza tym mają też tak zwaną międzynarodową pomoc. To nie są jedyne protesty w Polsce. Są też i w Holandii, i w Niemczech, we Francji, w wielu innych krajach. Także to jest absolutnie potencjał na sukces. Trzeba pamiętać też i zdefiniować tutaj sukces. Co to jest sukces takiego protestu? No, mamy troszeczkę trochę przykładu w Kanadzie, gdzie 2 lata temu były protesty kierowców ciężarówek. Co to doprowadziło? No, doprowadziło to do dość dużych, głębokich zmian politycznych w Kanadzie. Partia Konserwatywna została przejęta przez, nazwijmy to, skrzydło patriotyczne w Kanadzie, coś w rodzaju na wzór Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej. No i w Kanadzie mamy wybory za pół roku i jest szansa, że oni przejmą władzę i to może być, to będzie efektem tego protestu kierowców ciężarówek w Kanadzie. To samo bym chciał i oczekiwał, żeby było w Polsce, żeby te protesty doprowadziły do zmian politycznych w Polsce. Nie tylko do jako tako spełnienia postulatów, ale przede wszystkim do zmiany polityki polskiej, zmiany polityki polskiej względem tak zwanego Zielonego Ładu, polityki oczywiście eksportu, importu tanich produktów z Ukrainy głównie, ale nie tylko, ochrony polskiego biznesu, polskiego rolnika, polskiego producenta. Tym się rząd polski powinien zajmować, i to by był sukces. Także tak, ma potencjał, żeby z tego był sukces, ale oni muszą być skuteczni, muszą być konsekwentni i przede wszystkim muszą być odważni. Nie mogą się bać, bo wczorajśmy widzieli dość dużą przemoc ze strony sił państwowych, ze strony policji. Było dużo gazu, aresztowań, było widać, że system, nazwijmy to rząd polski, jest przygotowany na te protesty. Mam nadzieję, że rolnicy, ujmę to kolokwialnie, nie pękli, żeby trzymali się swoich postulatów, byli konsekwentni i odważni.
Pan twierdzi, że jest szansa, by zawalczyć z tymi idiotyzmami Zielonego Ładu. Wie pan, czy jest szansa w ogóle na to, by Polska troszeczkę przeciwstawiła się temu, co oferuje i właściwie narzuca Komisja Europejska z całą bandą tych komisarzy? Każą nam się ubierać, wie pan, w plastik, to też mamy się w plastik ubrać?
No tak, no wie pani, możemy tutaj narzekać sobie do jutra i to za dużo nie zmieni. Na koniec dnia jest tak zwany proces polityczny i my musimy mieć niestety polityków, którzy będą te postulaty nam spełniać. My nie powinniśmy oczekiwać, że Koalicja Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość te postulaty spełnia, bo oni w sumie te postulaty nam narzucają. To oni są, nazwijmy to, ambasadorem Unii Europejskiej w Polsce i oni forsują te zmiany na polskich rolnikach. Trzeba pamiętać, że te zboże z Ukrainy, te tanie zboże z Ukrainy, w sumie przyjeżdża do Polski na wniosek PiS-u. To PiS przecież zgłosił się do Unii Europejskiej, żeby zdjąć cła na produkty ukraińskie. Także my po prostu nie mamy reprezentacji politycznej. Tych kilku posłów Konfederacji, których tam jest, to wbrew pozorom ich jest tak mało, że oni po prostu nie są w stanie nic zrobić. To są symboliczne. Także na koniec dnia muszą być zmiany polityczne i z tym jest absolutnie problem, ponieważ Polacy z tych czy innych względów w październiku zagłosowali w 90% na obecne władze i teraz są wybory samorządowe, są wybory do Europarlamentu. Polacy będą musieli zacząć inaczej głosować. Inaczej kolejne grupy, można powiedzieć, społeczne będą co chwilę protestować, bo te zmiany nigdzie nie odchodzą. My mówimy, to są ludzie, którzy są w tej samej linii co Unia Europejska i wdrażają, oni wdrażają te plany. My tu szczekamy na Unię, oskarżamy Unię, to tak Unia to tylko daje im dyrektywy, a oni wypełniają te decyzje tutaj i nam, no to rząd Koalicji Obywatelskiej narzuca nam to wszystko, czy wcześniej PiSu, tak?
Mnie przeraża, wie pan, postawa polskiej policji, która jakby no atakuje pokojowo jednak demonstrujących, protestujących polskich rolników.
Ja tylko powiem w ten sposób. Proszę absolutnie się nie dziwić. Polska policja wypełnia polecenia, rozkazy. To są służby mundurowe, tak? Jeżeli jest stopień podniesienia jakiegoś tam ryzyka, został rozkaz wydany przez ministra bezpieczeństwa narodowego czy kogoś w tej linii, to proszę mi wierzyć, historycznie ja rzadko kiedy widziałem, żeby policja się opierała i nie wykonywała rozkazów. Raczej tego pani nie zobaczy. W Kanadzie wbrew pozorom 2 lata temu było to trochę widać, jak kierowcy dojechali do Ottawy i zablokowali całe miasto. Policja w sumie odmówiła interwencji, co w sumie doprowadziło do tego, że premier Justin Trudeau musiał wprowadzić stan wojenny. Także czasami widzimy te rzeczy. Ja bym tego nie oczekiwał w Polsce. Po prostu tradycyjnie policja po prostu będzie wykonywała te decyzje, rozkazy. To są służby mundurowe, także zbyt dużo bym nie oczekiwał tutaj.
Wydaje się tylko dziwne to, wie pan, jaki negatywny stosunek ta policja polska ma do polskiej flagi, gdy tymczasem flagi ukraińskie gdzieś tam wiszą i to nikomu nie przeszkadza.
Ja tego powiem, to skomentuję w ten sposób, tak, że Wystarczy kilku policjantów. Jak nazwijmy, widzi pani demonstrację i ma pani kilka tysięcy policjantów. To z tych kilku tysięcy policjantów jest dosłownie mała grupka policjantów, która jest odpowiedzialna za, nazwijmy tą najbardziej brudną robotę, prowokacje czy jakieś takie aresztowania i tak dalej. 95% tych policjantów to dosłownie ma tarczę, stuka pałkami, coś w tym stylu, a jest dosłownie mała grupa ludzi, która jest odpowiedzialna za tą najbardziej agresywną część tych wszystkich demonstracji. Ja bym tu wszystkich policjantów nie wrzucał do jednego worka. Nazwijmy to, powiedzmy, w ten sposób. Mam dość bliskich znajomych, którzy służą w policji. Dokładnie orientuję się, jak te sprawy działają. Większość tych policjantów, jakby mogła odmówić rozkazu, to by po prostu odmówiła. O, i proszę mi wierzyć, ci policjanci w dużej mierze są wybrani, bo znaczna część tych policjantów, która dostaje rozkazy, odmawia. Tylko my nie znamy tych liczb, nie znamy statystyk, ile odmówiło. To jest dość bardziej skomplikowane, jak się bardzo wielu ludziom wydaje. Te służby mundurowe są tutaj między, jak to się mówi, między młotem a kowadłem. Mają tą robotę do zrobienia. Oni też mają często rodziny na utrzymaniu. I często stoją przed zwolnieniem ze służby, jeśli faktycznie tego rozkazu nie wykonają. Także jest jak jest. To są trudne decyzje dla wielu tych ludzi. Ja ich znam osobiście i mniej więcej zdaję sobie sprawę, o co tu chodzi.
Ostatnie pytanie, panie Arturze. Izrael i ludobójstwo na Bliskim Wschodzie.
Temat rzeka, upadek Zachodu, jak ktoś mnie pyta, upadek naszych wartości zachodnich, na któryśmy w sumie zbudowali naszą cywilizację. My jesteśmy świadkami ludobójstwa, jesteśmy świadkami czystek etnicznych na Palestyńczykach w Strefie Gazy. Zachód stoi, się przygląda, nie robi nic. Nie dość, że się przygląda, to jeszcze w sumie pomaga. Moralnie wspomaga, a także materialnie wspomaga. Dostarczamy im amunicję, dostarczamy im uzbrojenie, dostarczamy, finansujemy tą całą operację. Jest to absolutnie katastrofa humanitarna. Jest to nic innego jak ludobójstwo. Spełnia wszystkie warunki ludobójstwa, co się tam dzieje. A my wszyscy na Zachodzie siedzimy i się na to przyglądamy. Jest to absolutnie katastrofa. Jest to upadek systemu zachodniego.
Czy Izrael korzysta z tego, że świat jakby koncentruje się na tym, co dzieje się między Rosją a Ukrainą?
Co Izrael wykorzystuje, to Izrael wykorzystuje moment, że jest dość poważne zamieszanie na świecie. Czytaj, de facto jesteśmy w przeddzień III wojny światowej i Izrael wykorzystuje ten cały chaos na świecie, żeby doprowadzić do, nazwijmy to, likwidacji tego, co my nazywamy narodem palestyńskim. Oni fizycznie chcą tych ludzi usunąć z tego, co oni nazywają Wielki Izrael. Także tego jesteśmy świadkami. Oni wiedzą, nazwijmy to, system zachodni jest kontrolowany tak w dużym stopniu przez tak zwane lobby żydowskie, że oni po prostu wykorzystują ten moment jeszcze tej siły tego zachodu, która ciągle jest, do tego, żeby zrobić porządek u siebie w swoim domu. Oni sobie zdają sprawę, że zachód upada. Sytuacja za kilka lat może się zmienić i tego wsparcia z zachodu może nie być. Także póki ten wsparcie z zachodu jest głównie ze Stanów Zjednoczonych, to oni używają tego wsparcia, żeby dokonać dosłownie czystek etnicznych na swoim terytorium, dosłownie z ludności arabskiej, która ciągle tam zamieszkuje, można powiedzieć, od wieków.
Czy jest szansa na zatrzymanie tego?
Nie, moim zdaniem nie ma tutaj szansy na zatrzymanie, ponieważ nazwijmy to ani prezydent Biden, ani prezydent. Znaczy jest szansa, jest taka mała szansa, że jeżeli Trump dojdzie do władzy i on o tym mówi, że on zakończy wojnę w Strefie Gazy. I ja bym też oczekiwał tego, że on by to zakończył, ale to my mamy do tego de facto ciągle prawie rok czasu, 10 miesięcy. Także to jest tak daleko do tego stopnia, najprawdopodobniej ta wojna się skończy. Biden, a Joe Biden tego nie deklaruje, żadny kraj europejski tego nie deklaruje. Także na ten moment nie ma szansy. Nazwijmy to, jeżeli Trump po prostu objąłby prezydenturę, wtedy uważam, że jest mała szansa.
Panie Arturze, dziękuję bardzo za pana komentarz. Dziękuję za wizytę na antenie Polskiego Radia. Przypomnę, Artur Kalbarczyk, znany państwu ze swojego kanału na YouTube, dzisiaj był moim i państwa gościem. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję i pozdrawiam wszystkich.